Beata Lubecka, jej gość.
A z nami jest właśnie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Kiedy przejmie pan stery w Platformie Obywatelskiej, bo są takie oczekiwania wewnątrz partii?
Mamy szefa, Borys Budka, ja go wspieram, zresztą widać to było w sobotę.
No widać także, było.
Także te wszelkiego rodzaju postulaty są całkowicie nieuprawnione, idziemy do przodu. Zresztą nie tak dawno wybraliśmy przewodniczącego, z czego bardzo się cieszę.
Dobrze, ale kadencja prezydenta Warszawy kończy się w 2023 roku. To będzie pan ponownie kandydował na prezydenta Warszawy?
Wszystko na to wskazuje, zobaczymy.
A nie da się tego połączyć, bycie prezydentem Warszawy i bycie szefem Platformy Obywatelskiej, skoro jest pan takim skarbem, jak tutaj mówił na antenie w gościu Radia Z Antoni Mężydło, że pan jest takim skarbem i że właściwie pan jest jedynym gwarantem dla wygrania Platformy Obywatelskiej w następnych wyborach.
Mamy przewodniczącego, który został niedawno wygrany, cieszy się poparciem w naszej partii. W związku z tym uważam te pytania za całkowicie niezasadne. Ja się zajmuję Warszawą, również, tak jak mówiłem, tworzę ruch Wspólna Polska, który ma zagospodarować energię tych ludzi, którzy nie chcą się angażować w partie polityczne. No i oczywiście jestem aktywny również w Platformie i w koalicji.
A Borys Budka jest lepszym szefem Platformy Obywatelskiej niż Grzegorz Schetyna?
Ja jestem przekonany, że tak, bo przecież tak głosowałem, w związku z tym jestem zadowolony z tego, że...
A w czym jest taki lepszy?
Jest przede wszystkim lepszy, jeżeli chodzi o sposób komunikacji, co było widać w ostatnią sobotę.
No wiele głosów było takich, że pan jednak był lepszy. To właściwie, że mogło być takie przygotowanie do tego, że pan jednak przejmie partię. Dobrze, pan się upiera, że jednak pan partię nie przejmie. Przyjmuję to za taką jednoznaczną deklarację. Przedstawiliście z Borysem Budką tak zwane nowe otwarcie. Komentarze były takie, że to była jedynie taka pobudka nomen omen, bo Hołownia depcze wam po piętach w sondażach i podbiera wam ludzi.
To był plan. To był plan na te najbliższe miesiące i najbliższe lata. To był plan również mówiący o tych najważniejszych kwestiach programowych, które są najważniejsze do wprowadzenia w momencie, kiedy PiS odda władzę. To był plan, który miał przede wszystkim pobudzić całą opozycję do działania, dlatego że zrobiliśmy bardzo dokładne badania i z nich jasno wynika, że tylko razem, kiedy opozycja pójdzie do wyborów, kiedy będziemy razem konstruować jedną listę wyborczą, wtedy mamy szansę mieć 276 głosów i mieć taką siłę, żeby obalić ewentualne weto prezydenta. Przesłaliśmy to innym partiom, bo to jest chyba najlepszy scenariusz. No, i teraz czekamy.
Chyba jednak nie dotarło to, bo co napisał Hołownia? Czytam, że pan przewodniczący Budka coś do nas wysłał. I tak sobie myślę, że może zanim Platforma uruchomi wszechmocną koalicję 276 posłów, to niech ogarnie jednego kuriera, który dostarczyłby przesyłki, bo nie dochodzą. Opozycja raczej wyśmiała ten pomysł koalicji 276 posłów potrzebnych do tego, żeby przegłosować prezydenckie weto. Poza tym tego nie konsultowaliście z innymi liderami opozycji.
Po kolei, bo zadała pani kilka pytań w jednym. A mianowicie, po pierwsze, chciałem podziękować zarówno Kosiniakowi-Kamyszowi, jak i Piotrkowi Zgorzelskiemu, dlatego że reakcja PSL-u była bardzo dojrzała. Po drugie, ja się na pewno nie będę bawił w takie małe złośliwości, którzy są uzależnieni od Twittera, a my po prostu proponujemy dosyć poważne rozwiązanie. I teraz to nie Platforma proponuje. Platforma Obywatelska zrobiła badania, zrobiliśmy badania, przesłaliśmy je, bo one są również w skrzynkach w Sejmie posłów Ruchu Hołowni i zaczynamy dyskusję na ten temat. To nie ma być tak, że tylko i wyłącznie my zapraszamy do tańca. To ma być tak, że my dokonaliśmy jasnej, bardzo dogłębnej analizy, z której wynika, że jeżeli chcemy pokonać PiS, jeżeli chcemy móc odrzucić weto prezydenta, bo przecież prezydent zostanie, jeżeli chcemy zmieniać Polskę na lepsze, musimy mieć 276 głosów.
No to już o tym powiedzieliśmy.
I teraz oczekiwałbym tutaj dojrzałej reakcji, oczekiwałbym rozmów, bo rozmowy na temat listy jednej toczyły się wielokrotnie. Myśmy wielokrotnie o tym mówili naszym przyjaciołom z opozycji i przecież to akurat nie jest nic nowego. Dzisiaj pokazaliśmy, jak to zrobić bardzo konkretnie i to jest ten nowy element. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce krytykować, to po prostu powinien pokazać lepszy plan. My na pewno tego wysłuchamy. Jeżeli którakolwiek inna partia opozycyjna powiedziałaby nie, nasze wyliczenia są inne. Mamy lepszy plan, który zapewni Polsce lepsze rządy. To na pewno chętnie tego wysłuchamy i się do tego odniesiemy.
A kiedy poznamy stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie aborcji? Do kiedy dajecie sobie taki deadline?
Mam nadzieję, że w tym tygodniu i będzie stanowisko Platformy, jeżeli chodzi o aborcję, dlatego że tutaj to stanowisko powinno być, chociaż bardzo wiele innych partii tego stanowiska jednoznacznego nie przedstawiło.
No ale są takie oczekiwania, żeby jednak Platforma Obywatelska wreszcie się wypowiedziała w tej sprawie jednoznacznie. A czy Platforma Obywatelska jest gotowa na projekt ustawy przewidujący aborcję do 12 tygodnia bez ograniczeń?
Będziemy o tym mówić jeszcze w tym tygodniu. Trwają dyskusje, a mam nadzieję, że pod koniec tygodnia będzie stanowisko Platformy i wtedy będzie jasne, jakie jest stanowisko partii. Chociaż jasno chcę powiedzieć też, że my mówimy, że będzie stanowisko partii, natomiast że znajdą się również na naszych listach ludzie o innych poglądach. Więc jeżeli dla kogoś to będzie niesłychanie istotne, najbardziej istotna kwestia, to będzie na pewno mógł wybierać osoby o trochę odmiennych poglądach, chociaż my wszyscy na pewno nie zgadzamy się na to drakońskie prawo, które zostało wprowadzone przez PiS po to tylko, żeby przykryć swoją całkowitą indolencję, bo tutaj w Platformie jest absolutna zgoda.
Na A pana zdanie jakie jest w tej sprawie?
Rodzenia
matki, że powinna być dozwolona aborcja do 12 tygodnia bez ograniczeń?
Ja mówię jasno o tym, że ja jestem tego zdania, że to kobieta powinna decydować, natomiast dokładnie...
Ale nie odpowiedziałam na pewne pytanie. Rozumiem, kobieta powinna decydować, ale czy powinna mieć prawo do tego, żeby decydować, że może przerwać ciążę do 12 tygodnia bez żadnych ograniczeń?
Nie jestem pierwszy raz w pani programie. Jeszcze raz odpowiadam. Pani mówi, nie odpowiedziałem na pytanie, a ja mówię, odpowiadam na pytanie. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będzie stanowisko całej Platformy Obywatelskiej, natomiast moje zdanie w tej sprawie jest jasne, a mianowicie ja uważam, że powinna decydować kobieta. Szczegółowe zapisy będziemy przedstawiać.
Czyli nie odpowie pan na pytanie dokładnie, czy jest pan osobiście zwolennikiem aborcji na życzenie, czy też na żądanie, czy też bez ograniczeń
Pani
do
redaktor,
12 tygodnia?
Nie ma czegoś takiego jak aborcja na życzenie. Nie
to bez ograniczeń do 12 tygodnia.
Nie zgadzam się z tym sformułowaniem. Uważam, że to decyzja musi być w rękach kobiety. Uważam, że pewnym wzorem są rozwiązania przyjęte przez państwa europejskie. Natomiast dokładne zapisy naszej propozycji, nad którą pracujemy, myślę, że Polki i Polacy poznają jeszcze w tym tygodniu. I trudno byłoby, panie redaktorze, żebym ja to uprzedzał.
A to będzie wynik tego zespołu, który pracuje pod kierownictwem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?
Też, dlatego że toczą się dyskusje w Platformie Obywatelskiej w bardzo różnych forach. Mamy zespół, mieliśmy spotkania kobiet, naszych posłanek w Platformie i w Platformie Obywatelskiej, spotkania zarządu, spotkania prezydium, więc w bardzo różnych forach decydujemy, czy rozmawiamy, dyskutujemy na ten temat.
No dobrze, to tyle w części radiowej. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, który nie chce zarządzać partią. Z nami pozostaje, jesteśmy na Facebooku i na radio.pl. Beata Lubecka, zapraszam. Wrócę do programu, który przedstawiliście. Tak pan szumnie tutaj zapowiadał, że co to się nie wydarzyło. Powiedzieliście na przykład, że chcecie w pierwszym roku rządów Platformy Obywatelskiej podwyższyć składkę na zdrowie, nakłady na służbę zdrowia do 6% PKB. Tylko tak się składa, że w ciągu 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej te nakłady kształtowały się tylko na poziomie ponad 4% PKB. Nie można było w ciągu 8 lat podwyższyć ani, nie wiem, do 5%?
Panie redaktor, no i właśnie wyciągamy wnioski, dlatego że myśmy się skupiali przede wszystkim na poprawie infrastruktury, na gonienie Unii Europejskiej.
Natomiast dzisiaj przyszedł czas
na to, żeby jasno powiedzieć, że dzisiaj priorytetem, absolutnym priorytetem jest służba zdrowia. Dzisiaj przyszedł czas, żeby powiedzieć, że po zakończeniu tej fazy infrastrukturalnej, do której to myśmy się przyczynili, trzeba się skupić na jakości życia i stąd mówimy o zdrowiu, stąd mówimy o edukacji, stąd mówimy o kwestiach związanych z ochroną środowiska.
No tak, tylko że skoro przez 8 lat nie można było w tej sprawie zrobić nic progresywnego, to jak w takim razie opinia publiczna, Polacy mieliby uwierzyć, że teraz będzie inaczej? I jest pytanie
Panie
od słuchacza.
Proszę zobaczyć. Nie, to ja się z tym nie zgadzam, dlatego że proszę zobaczyć, jak rozwijały się szpitale powiatowe, jak rozwijały się szpitale choćby w Warszawie. Jeżeli miała pani przyjemność być w jakimkolwiek warszawskim szpitalu, to proszę zobaczyć, jak nieprawdopodobny postęp się w nich dokonał. I dzisiaj proszę zerknąć, jak te szpitale wyglądały przed rządami Platformy Obywatelskiej, jak wyglądają dzisiaj. I dzisiaj PiS chce zlikwidować to, co najważniejsze, to co najlepsze, czyli te szpitale, które są za rogiem, właśnie mają być scentralizowane. Proszę zobaczyć, my byliśmy krytykowani, że czekało się 2 miesiące na wizytę u specjalisty i słusznie, bo powinno być jeszcze krócej. Dzisiaj czeka się 4 miesiące. W związku z tym ja nie mówię o tym, że sytuacja służby zdrowia za naszych rządów była idealna, natomiast dzisiaj jest wielokrotnie gorsza.
To Jan pyta, 6% PKB na służbę zdrowia, a skąd na to pieniądze? O ile wzrosną podatki czy dziura budżetowa? Bo rzeczywiście nie podaliście źródeł finansowania.
Po pierwsze, choćby pieniądze z likwidacji TVP Info i tych 2 miliardów rocznie, które PiS przeznacza na propagandę, właśnie powinny iść na służbę zdrowia, ale również mamy inne pomysły.
Ale
mówiące
2 miliardy
jak...
to jest bardzo mało, tym bardziej, że wydatki na służbę zdrowia to jest na przykład w 2014 roku to było prawie 80 miliardów złotych.
Zgoda, że to jest część tylko tych pieniędzy. W tej chwili... Unia Europejska ma przeznaczyć na fundusz odbudowy olbrzymie pieniądze. Polska ma te pieniądze dostać, w związku z tym dostanie zastrzyk finansowy i wtedy w budżecie będzie można na pewno wygospodarować pieniądze na służbę zdrowia i nasi eksperci nad tym pracują, ponieważ ja chcę jasno jedną rzecz powiedzieć. To nie był całościowy program, to były pewne punkty, te najważniejsze, o które pytają nas Polki i Polacy. Natomiast w przeciągu najbliższych tygodni, miesięcy będziemy przedstawiali bardzo konkretne propozycje. Zresztą już w poniedziałek, już wczoraj było też bardzo konkretna prezentacja naszej pani posłanki Izy Leszczyny, pana profesora Hausnera, gdzie mówiliśmy o gospodarce i kolejne odsłony programowe w kolejnych tygodniach i miesiącach, gdzie będziemy mówili o konkretach.
A likwidacja TVP Info to jest kolejna propozycja, zresztą pan o tym wspomniał, to nie przypominam panu trochę narzekań z drugiej strony, tak arebur ze strony PiSu, który narzeka a to na TVN, a to na różne portale, że niemieckie, że kłamliwe, że nierzetelne i nie wiadomo co jeszcze, że powinny być tylko polskie.
Panie redaktor,
to może trzeba to zmienić, a nie od razu likwidować.
Panie redaktor, jest pani chyba ostatnią osobą, której muszę mówić o tym, że te porównania są absurdalne. Wszyscy czasami zerkamy do TVP Info i widzimy tam propagandę, której nie widzieliśmy w Polsce przez kilkadziesiąt lat, bo nawet komunistyczna propaganda była dużo bardziej subtelna. I teraz myśmy się nad tym bardzo długo zastanawiali, dlatego że jest bardzo wielu ekspertów, którzy mówią, że po prostu TVP Info powinno się zreformować. Natomiast po tym, co zrobił PiS z TVP Info, wiarygodność tego typu stacji jest całkowicie, tego typu
programu.
Czyli
telewizja publiczna nie powinna mieć w ogóle kanału informacyjnego, powiedzmy całodobowego?
Nie. To powinno natychmiast zniknąć, żeby już nigdy nikogo nie kusiło. Żeby nigdy nie było takiej sytuacji,
no,
że
ale
kiedyś...
dobrze, projekt obywatelski trafi do Sejmu, kto miałby to przegłosować? No bez głosów Prawa i Sprawiedliwości nie da się tego przegłosować.
Panie redaktorze, oczywiście, że tak. Natomiast przecież wszyscy wiemy, kto rządzi. Natomiast my dzisiaj zgłaszamy propozycje. Chcemy, żeby to były propozycje obywatelskie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy one nie zostaną włożone do szuflady, tylko PiS się zobowiązał, że będzie o nich dyskutował. Chcemy rozpocząć na ten temat dyskusję i to jest jeszcze nasze zobowiązanie, że jeżeli dojdziemy do władzy, to TVP Info zlikwidujemy i na pewno nie pozwolimy na to, żeby ktokolwiek, jakakolwiek partia polityczna próbowała korzystać z tego narzędzia, jako narzędzia tak topornej propagandy.
Mówił pan już o tym, że cały czas pan buduje ten ruch obywatelski, no ale z jednej strony buduje pan ruch obywatelski, na razie ani widu, ani słuchu, ale to w takim razie pan w takim razie wyjaśni naszym słuchaczom.
Panie redaktor, proszę, ani widu, ani
a teraz występuje pan na konwencji Platformy Obywatelskiej. Czy w takim razie pomysł nie wypalił? Pan z niego rezygnuje, czy jednak nie rezygnuje? Co się dzieje w tej materii, bo sprawdzałam, zapisało się 18 568 osób. No to znaczy, że ludzie jakoś już w to nie wierzą, ten entuzjazm wygasł.
Przecież pani świetnie się zna na polskiej scenie politycznej, więc zacznijmy od początku. 18 tysięcy, jeżeli chodzi o jakikolwiek ruch czy partię polityczną, to w Polsce bardzo,
ale
bardzo...
Ale to się nic nie zmienia, to mniej więcej tak właśnie ciągle oscyluje wokół tych liczb.
To jest pierwszy komentarz. Drugi komentarz jest taki, że też obserwuje pani polską politykę i na pewno widziała pani nasze inicjatywy dotyczące sprzeciwu wobec tego, co PiS wyprawiał z budżetem unijnym. 200 samorządowców w Polsce się podpisało, kilkudziesięciu na Węgrzech, co zrobiło w Europie dosyć sporo wrażenie, że jest to inne stanowisko. To właśnie organizował ruch, że jest inne stanowisko, inne pomysły na wydawanie pieniędzy z unijnego budżetu. Widziała pani na pewno nasze bardzo dobrze skonsultowane z ekspertami stanowisko i zalecenia do rządu, jeżeli chodzi o epidemię. Widziała pani na pewno nasz protest wobec likwidacji szpitali. I to, co najważniejsze, myśmy mówili jasno. My dzisiaj zajmujemy się konsolidacją przede wszystkim samorządów. Przygotowujemy plany tak, żeby w przeciągu najbliższych tygodni, miesięcy je przedstawić, dotyczące walki z ociepleniem klimatycznym, związku zawodowego, czy kwestii związanych z edukacją. Natomiast ja od samego początku mówiłem i tu odpowiadam na kolejną część pytania, że ja jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, że ja nie buduję nowej partii, że z jednej strony będziemy zmieniać...
Ja nie powiedziałam, że buduje pan nową partię, tylko że jest to ruch obywatelski.
Że z jednej strony zmieniamy Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską, a z drugiej strony staramy się zagospodarować tę energię, która istnieje wśród ludzi, którzy chcą współpracować. Jesteśmy już gotowi do tego, żeby w przeciągu najbliższych miesięcy pokazywać projekty i miejmy nadzieję, że w momencie, kiedy epidemia będzie wygasać, będziemy mogli też ruszyć do boju.
A teraz pytanie też również od słuchaczy. Czy w Warszawie zima zaskoczyła jednak drogowców?
Nie zaskoczyła. Zaczęliśmy pracować wczoraj od godziny 4 rano. Od 2017 roku...
Ale widział pan, co się działo na ulicach. I oglądałam fora, czytałam komentarze ludzi. No ludzie też rzucali oczywiście zdjęcia na Facebooka. No i było widać, że jednak główne arterie są zasypane śniegiem. Ruch odbywa się bardzo powoli. Wiele dróg było zakorkowanych.
Oczywiście, pani redaktor, tak, były problemy. Były problemy w całej Europie, bo śnieg nie ma barw partyjnych, wbrew temu, co twierdzi TVP Info. Były problemy.
No ja nie twierdzę, że pan akurat jest odpowiedzialny za to, że spadło tyle śniegu.
I
tylko
były
ostrzeżenia Instytutu Meteorologii.
Były problemy na drogach rządowych, na drogach samorządowych, natomiast myśmy wiedzieli, że będzie taka prognoza pogody. Od godziny 4 rano wczoraj działały pługi, 300 pługów, 3 razy wyjeżdżało na ulicę Warszawy. Chciałem zresztą wszystkim podziękować.
Od rana czy od popołudnia? Te 300 pługów wyjechało od samego rana, czy dopiero po południu?
Rano wyjechały pługi, potem żeśmy posłali w przeciągu dnia o godzinie 13-14 kolejny raz, potem wieczorem kolejny raz. I działaliśmy w oparciu o te prognozy pogody. Powiem więcej, należy się spodziewać, że w czwartek będzie dokładnie to samo. My znowu będziemy działali z całą stanowczością i puścimy wszystkie swoje siły na ulicę Warszawy, ale już dzisiaj zachęcam warszawiaków do tego, żeby się przesiedli na komunikację publiczną, żeby nie wyjeżdżali samochodami, zwłaszcza jeżeli mają letnie opony, no bo to niestety tworzy mnóstwo problemów i w takie dni no trzeba po prostu uważać. Cała Europa miała problemy i wszyscy pracowali, bo rozmawiałem na ten temat z prezydentami innych miast, zresztą dzisiaj będę rozmawiał dosłownie za 10 minut, gdzie wszyscy zaczęli pracować o godzinie 3-4 rano w nocy, żeby starać się zaradzić sytuacji.
Czyli mówi pan, że zrobił pan wszystko, co w pana mocy, żeby Warszawa była jak najbardziej przejezdna, chociaż nie była. Ze względu na te obfite opady śniegu.
Tak. Niestety, tak jak mówię, zdjęcia z całej Europy potwierdziły, że wszyscy stawali na głowie. Niestety problemy rzeczywiście były, bo trudno tak dużym opadom zarazić w 100%.
Pytania od słuchaczy. Pikuś Pol pyta, dlaczego na konwencji mówił pan o czystym powietrzu, a nie wspomniał o czystych rzekach?
Czyste powietrze truje nas i jest odpowiedzialne za mnóstwo zgonów w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o tę propagandę TVP Info, że niby Czajka się przyczyniła do jakiejś katastrofy ekologicznej, były znacznie przesadzone. Natomiast my dbamy również o czyste rzeki, dlatego cieszę się, że ta awaria została naprawiona. Natomiast dzisiaj w Polsce każdy, kto się zajmuje środowiskiem, każdy, kto się zajmuje walką z ociepleniem klimatycznym, świetnie wie, że dzisiaj problemem jest powietrze, a nie jakość wody. Bo z jakością wody przez ostatnie 20 lat żeśmy sobie na szczęście poradzili i nie ma już takiej sytuacji jak w roku choćby 2005 w Warszawie, tylko sytuacja jest zgoła odmienna.
No to pytanie od słuchacza. Klaudiusz pyta, dlaczego Warszawie nie udało się spełnić obietnicy wyborczej zlikwidowania kopciuchów do końca 2020 roku?
Panie redaktorze, myśmy od samego początku mówili, że ten plan będzie trwał 3, a później 4 lata. Mamy na to pieniądze, zlikwidowaliśmy mnóstwo kopciuchów, prawie 1000. Z programu rządowego zlikwidowanych zostało 10, z programu samorządowego 1000. I są takie miejsca w Warszawie, choćby na Pradze Północ, gdzie podłączone jest w tej chwili 50% budynków do ocieplania, a było 10% jeszcze 10 lat temu, gdzie ta różnica jest zauważalna. Proszę pojechać na Stalową, 2 lata temu trudno tam było otworzyć okno, dzisiaj już jest sytuacja znacznie lepsza i tu przyspieszamy. Przeznaczyliśmy, tak jak mówię, duże pieniądze i na pewno pod koniec kadencji ta sytuacja będzie wyglądała zupełnie, ale to zupełnie inaczej, bo likwidujemy kopciuchy.
Adam pyta, ile było awarii ogrzewania podczas pana kadencji, jak to wyglądało za kadencji poprzedniczki?
40% mniej awarii od czasów choćby Lecha Kaczyńskiego i tych lat początkowych kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz, dlatego że dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. I tych awarii jest po prostu mniej, wbrew temu, co mówi TVP Info, które nawet jeżeli są 2 domy odcięte, próbuje z tego robić Armagedon. To jest oczywiście problem, jeżeli mamy domy odcięte w zimie od ocieplania. My natychmiast w tej chwili działamy.
Wczoraj też była kolejna awaria.
Veolia, która jest prywatną spółką, ale to co najważniejsze, wszyscy eksperci są zgodni, że te najpoważniejsze awarie, choćby na ulicy Jagiellońskiej, były spowodowane awarią, uwaga, w elektrociepłowni, która podlega spółce rządowej, ponieważ w momencie, kiedy tam się zepsuła instalacja i zaczęto puszczać chłodną wodę do rur, no to niestety ta woda zaczęła zamarzać. I dzisiaj znowu ten atak pisowski TVP Info, że niby jest jakaś nie wiadomo jaka liczba problemów, w dużej mierze właśnie wynika z tego.
Michał pyta, czy nie ma pan takiego autorytetu, żeby przekonać radnych Platformy Obywatelskiej, że ulica Lecha Kaczyńskiego powinna być w Warszawie i już?
Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Radni Platformy Obywatelskiej powiedzieli, że to nie jest dobry moment w momencie, kiedy pałuje się kobiety na ulicach, żeby robić jakiekolwiek gesty i stąd nie byli gotowi podjąć tej decyzji. Ja też rozumiem, że rzeczywiście ten moment nie był najlepszy.
Michał. Kolejny Michał. Kiedy obiecano odbudowa stadionu Skry Warszawa? To była jedna z pana obietnic.
To jest nieprawdopodobne. To jest absolutnie nieprawdopodobne. A mianowicie, jeżeli ktokolwiek naprawdę się interesuje Skrą, a pan Michał chyba się nie interesuje, skoro tego nie wie, to wie, że odzyskaliśmy Skrę, uwaga, tydzień temu. Tydzień temu dopiero sąd w końcu, po bataliach sądowych, po tym, że ludzie, którzy niszczyli Skrę, nie chcieli nam oddać do niej kluczy, tydzień temu dopiero Skra trafiła w ręce miasta i dopiero od tygodnia jesteśmy w stanie być prawdziwym gospodarzem Skry i zapewniam, że pracujemy i mam nadzieję, że ten proces dostosowania Skry do standardów europejskich się właśnie zaczyna. I jeszcze jedno chcę powiedzieć. W samej kampanii wyborczej mówiłem, że na to będą potrzebne pieniądze inwestora, że miasta nie stać, żeby to zrobiło samo. I tego inwestora szukamy i mam nadzieję, że Skra będzie za kilka lat wyglądała zupełnie inaczej. Zresztą na to pytanie też wielokrotnie odpowiadałem tutaj w Radiu Z, bo mam takie wrażenie, że za każdym razem dostaję zestaw tych samych pytań, chyba od tych samych słuchaczy.
Jacek pyta. Proponujecie referendum w sprawie odwołania posła, który zmienił parlamentarzysty, zmienił barwy partyjne. Z drugiej strony potrzeba 5 posłów ze Zjednoczonej Prawicy, którzy TVP. Przeszliby na jasną stronę mocy. Znowu tak TVP. Mówił Borys Budka.
Znowu I że TVP. Trzeba. Nie, no, znowu to jest pytanie od TVP Info, bo TVP
nie,
Info.
Nie od TVP
Info. To są wszystko pytania
gdzie
od TVP Info.
Gdzie tu logika? Nie, no pan naprawdę wszędzie widzi TVP Info, panie prezydencie.
Serio, ale bardzo chętnie odpowiem. Zaczynamy pewną dyskusję, która nie wynika z pomysłu, który się narodził w głowie Borysa Budki czy moim, tylko od tysięcy pytań Polek i Polaków, którzy mówią, że co zrobić z takimi wyjątkowymi przykładami. I teraz. Jeżeli my przede wszystkim myśleliśmy o przypadku pana radnego Kałuży, który zmienił zdanie po jednym dniu.
O czym
dniu.
Słyszeliśmy podczas tej waszej prezentacji.
Ale proszę mi dać dokończyć, pani redaktor. Zgodzi się pani, że jest różnica między człowiekiem, który zmienia zdanie po jednym dniu, jest wybierany z list Koalicji Obywatelskiej i później, jeden dzień później jest już zwolennikiem PiSu, a różnica pomiędzy kimś, kto przez 5 lat dojrzewa, widząc łamanie konstytucji, chce zmienić zdanie. I właśnie po to jest ta dyskusja, bo tego typu referendum ma być w sytuacjach absolutnie skrajnych. Przecież nikt nie chce organizować każdemu posłowi referendum, tylko w sytuacjach absolutnie skrajnych, w których właśnie poseł, no, przepraszam, radny Kałuża jest takim idealnym przykładem. Porozmawiajmy na ten temat. Wielkiej
tylko
Brytanii
kto miałby
takie
o tym decydować, wobec którego posła należałoby zastosować referendum, a wobec którego nie?
W Wielkiej Brytanii tego typu rozwiązanie zostało przyjęte. My chcemy właśnie porozmawiać o szczegółach. Nie, jak pani redaktor świetnie wie, samorządowcy mogą być odwołani. Trzeba zebrać, ja też mogę być odwołany. W każdej chwili może być referendum. Może Dlaczego być. Tak nie może być, jeżeli chodzi o kwestie niektórych, w skrajnych przypadkach niektórych posłów? Dokładnie tak samo jak z referendum samorządowym. Jest potrzebna liczba podpisów, dosyć duża, samych wyborców. No i później trzeba oczywiście osiągnąć jeszcze większą liczbę, na przykład 1/3 głosów, które posłużyły do wybrania posła. O szczegółach będziemy rozmawiać, patrząc na te rozwiązania brytyjskie, na rozwiązania samorządowe. I przede wszystkim jest to, tak jak mówię, reakcja na to, co mówią nam wyborcy.
I tutaj musimy skończyć. Prosił pan, żeby dzisiaj to spotkanie trwało trochę krócej. Zresztą pan już wspominał, że będzie pan za chwilę miał spotkanie z prezydentami innych miast, więc
tak jest.
Na dzisiaj wszystkich pytań nie jestem w stanie zadać, więc przepraszam słuchaczy. Naszym gościem był Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Nieustająco życzę zdrowia oczywiście. Do usłyszenia, do zobaczenia,
ja
dobrego
też.
Dnia.
Kłaniam zdrowia, się. Proszę na ciebie uważać. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję pani redaktor.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się. Dziękuję.